TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Był pomysł, aby inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy decydowali, czy prawodawca, czy pracodawca niezgodnie z prawem zatrudnia na pracownika na umowę cywilnoprawną, tak zwane B2B, czy też powinien go zatrudnić na klasyczną umowę o pracę. Na razie wygląda na to, że taki pomysł w projekcie ustawy został wycofany, a o tym, jak jest, będzie decydował sąd. A czy to dobrze, czy to źle, co to znaczy, co to dla nas znaczy, opowie pani doktor Magdalena Rycak, radca prawny z kancelarii Rycak, Kancelaria Pracy IHR oraz Uczelni Łazarskiego. Dzień dobry, pani doktor, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
O co chodzi? O co się spieramy, o co się sprzeczamy? Jedni mówią, to super pomysł, inni mówią bardzo dobrze, że nic się nie zmieni. Jakie to ma znaczenie dla tych, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, dla tych, którzy są zatrudnieni na umowę cywilnoprawną? Jaki jest clue tego sporu, tych poprawek, tych reform, tych pomysłów?
To jest w ogóle bardzo trudny temat, bo na polskim rynku pracy szacuje się, że jest około 3 milionów osób, które pracują na umowach cywilnoprawnych. W tym właśnie są zlecenia, umowy o dzieło, no i B2B, gdzie mamy do czynienia właśnie bardzo często z tak zwanym samozatrudnieniem. I rzeczywiście to jest na pewno zbyt dużo tych osób, jeśli chodzi nawet o porównanie do krajów Europy Zachodniej. Dlaczego zbyt dużo? Dlatego, że na umowach cywilnoprawnych jednak ta ochrona w ramach stosunku pracy nie istnieje. Właściwie przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić, przedsiębiorca, który jest jednocześnie pracodawcą dla innych osób, ma obowiązek zapewnić tym osobom jedynie bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Natomiast w pozostałym zakresie można powiedzieć, co do zasady, bo są oczywiście jakieś tam drobne czasami wyjątki, prawo pracy się nie stosuje. Często oczywiście te osoby na umowach cywilnoprawnych mają zagwarantowane w swoich kontraktach jakieś tam dodatkowe płatne urlopy, czasami niepłatne. Natomiast dużo tutaj zależy od tego, czy przedsiębiorca, u którego się zatrudnia taka osoba, się na to zgodził. No i oczywiście też powstaje problem składek na ubezpieczenia społeczne, które przy umowach zlecenie oczywiście są, ale też nie wszystkie. Natomiast przy B2B one są przede wszystkim w niższym wymiarze. Przy umowach o dzieło tych składek po prostu nie ma. Często też powstaje taki problem, że zdarzają się osoby, które pracują całe życie, na przykład na umowach o dzieło. Są to często artyści, to są również w mediach takie osoby. I potem, gdy zbliżają się do emerytury, okazuje się, że właściwie to nie mają do niej prawa. Więc to na pewno jest problem, który w jakiś sposób trzeba rozwiązać. Natomiast to, co zaproponowało Ministerstwo Pracy, to jednak była dosyć daleka ingerencja w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej, w zasadę swobody umów, no bo jednak część tych umów cywilnoprawnych jest uzasadniona. Ja może przytoczę statystyki. Milion, około miliona osób z tych zatrudnionych na umowy cywilnoprawne dorabia po prostu na tych umowach cywilnoprawnych do podstawowego swojego miejsca zatrudnienia, gdzie mają najczęściej umowę o pracę. I nie są zainteresowane ewidentnie te osoby, ale też część osób z B2B tym, żeby zawierać umowę o pracę. Natomiast ten projekt przewidywał, że inspektor pracy będzie mógł po prostu na mocy decyzji swojej, okręgowy inspektor pracy, ustalić istnienie stosunku pracy. I tu już powstawały pierwsze wątpliwości, że może mieć niewystarczający materiał dowodowy, że osoba, która zatrudniona jest na podstawie takiej umowy cywilnoprawnej, może zwyczajnie tego sobie nie życzyć, tak? Może nie być tym zainteresowana. Powstały też wątpliwości, czy to nie narusza po prostu konstytucyjnej chociażby rozdzielności sądów, tak, bo sądy są od tego, żeby od lat, żeby ustalać istnienie stosunku pracy. Druga sprawa oczywiście, że działa to w dużej mierze w sposób no, nieudolny, tak, no te sądy często proces
sądowy
może trwać
kilka lat. Średnio dwa lata się czeka na decyzję, tak?
Tak. Tak, no nawet dłużej w dużych miastach, więc to naprawdę nie jest taka prosta materia, że, taka czarno-biała, żeby powiedzieć dobrze lub źle. Myślę, że dobrze, że ten projekt jednak może będzie poprawiony, bo z tego, co się zorientowałam, to po prostu jest szansa, ministerstwo ma chyba szansę na to, żeby przedstawić inne pomysły, inne rozwiązania. Natomiast w tej formie, w jakiej to było przedstawione, no było tam zbyt wiele różnych wątpliwości. Na przykład chociażby to, że taka decyzja mogła działać wstecz i jeśli taki przedsiębiorca się nie odwołał do sądu pracy, to on na przykład kilka lat wstecz miałby zapłacić składki ubezpieczeniowe za danego pracownika, zaliczki na podatek dochodowy, bo to są też wtedy często inne, co mogłoby spowodować przy większej liczbie takich osób, no właściwie upadłość takiego przedsiębiorcy. A z kolei też było tam bardzo dużo niedopracowanych kwestii, no bo jeżeli nawet się odwołał do sądu pracy, to w projekcie była mowa o tym, że nie opłaca tych składek na ubezpieczenie społeczne wstecz, ale opłaca je od momentu wydania decyzji. A w sytuacji, kiedy proces trwa wiele lat, to właściwie przez tych kilka lat opłacałby składki zupełnie czasami w sposób nieuzasadniony, bo inspektor pracy nie jest sądem, tak? Sąd ma inne narzędzia, sąd może przesłuchać świadków, są pisma procesowe, jest prawo do obrony. Natomiast tutaj no taka arbitralna decyzja. Też nie wiadomo, co w sytuacji, kiedy ewidentnie ten inspektor pracy by się pomylił i dajmy na to nawet by tam jakaś zła wola, tak? Do tego doszła, kto ponosi odpowiedzialność. No nie byłoby tutaj takiej oczywiście bezpośredniej Jasne. Odpowiedzialności inspektora za to.
Tak, tak. A właściwie mówimy o rzeczach zasadniczych, bo kiedy mówimy o pracy, to należałoby zacząć od konstytucji naszego państwa, i z której to wynika, że państwo, czyli władza publiczna, ma chronić pracę i sprawować nadzór nad warunkami wykonywania tej pracy. Problem jest taki, że kiedy mówimy o pracy, to nie wiemy właściwie, o czym mówimy, dlatego że to pojęcie pracy wynikające z konstytucji jest nieprecyzyjne i też nie precyzyjnie, pewnie gdybyśmy kogoś zapytali, co to jest praca, co to jest kodeks pracy. No, dotyczy to różnych rodzajów pracy, także tych na umowach cywilnoprawnych. Jednak tylko pracownik, który pracuje w rozumieniu artykułu 2 kodeksu pracy, jest chroniony w sposób szczególny. No i teraz w jaki sposób chronić pracownika, który w rzeczywistości pracuje w rozumieniu artykułu 2 kodeksu pracy, czyli jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i tak dalej, przed tym, żeby on jakby nie był chroniony, ponieważ została wybrana inna forma. No i jak rozumiem, wszyscy zgadzamy się, że jakiś problem jest, że są osoby, które powinny być chronione, ale nie są, bo z różnych powodów albo zostały zmuszone do wybrania innej formy łączącej pracodawcę i pracownika, albo same taką wybrały. No bo mówiliśmy o tym, jakie są wady i zalety i pewnie należałoby zapytać wady i zalety dla kogo. No bo dla kogoś to, że przy tej samej pensji brutto będzie miał więcej na rękę, to jest zaleta, no ale traci jego przyszła lub jej przyszła emerytura i też traci państwo, bo nie są odprowadzane właściwe składki. Oczywiście są tacy, którzy mówią, cenię wolność, mam kilkunastu klientów, pracuję sobie z domu, kiedy chcę, jak chcę, lubię to. No ale są tacy, którzy po prostu pracują tak jak inna osoba zatrudniona na umowie o pracę, jednak no właśnie, więc problem z pewnością jest, jak ten problem rozwiązać. Najnowszy pomysł, o którym dzisiaj rozmawiamy, był taki, żeby to inspektor Państwowej Inspekcji Pracy zadecydował. Powiedział, mi się wydaje, że to jest umowa taka klasyczna, która udaje, że to jest umowa B2B, więc ja decyduję, że ta osoba jest zatrudniona nie jako B2B, tylko powinna być zatrudniona na klasyczną umowę o pracę. No i to, jak rozumiem, dla niektórych, w tym dla pana premiera, było wyzwaniem. Czy jednak to już jest koniec i nie ma już nic? Dlaczego wycofujemy się z tej reformy? Czy co właściwie można zrobić, żeby było lepiej, ale też żeby wszyscy byli zadowoleni? Gościem jest pani dr Magdalena Rycak, radca prawny z kancelarii Rycak, Kancelaria Pracy i HR oraz Uczelni Łazarskiego. Rozmawiamy o reformie Państwowej Inspekcji Pracy, która zdaje się utknęła w martwym punkcie. Projekt ustawy będzie poprawiany i pytanie jest chyba, jak wzmocnić inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, a jednocześnie ich nie wzmacniać. Tak tutaj zrozumiałem te intencje pana premiera, czyli chcemy z pewnym zjawiskiem walczyć, ale pytanie, jak dobrać narzędzia, żeby no, były jasne i nie zmieniały pewnego status quo, chyba należałoby tak powiedzieć. I kiedy mówimy o tych różnicach pomiędzy umową cywilnoprawną a stosunkiem pracy, czyli stosunek cywilnoprawny albo stosunek pracy, to zwykle mówimy właśnie o zarobkach, o składkach, ale jest jeszcze chyba jedno zjawisko, pani doktor, o którym mniej się wspomina, a które przecież też jest ważne, czyli kwestia mobbingu. To coraz częściej pojawia się w dyskursie publicznym i pytanie, jeżeli ktoś jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy, to rozumiem, są różne narzędzia, które taką osobę, pracownika, mogą przed mobbingiem chronić. A jeżeli chodzi o umowę cywilnoprawną, to czy podobna ochrona tutaj występowałaby?
No właśnie, to ja tutaj wspominałam na początku o tym, że właściwie przy osobach zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych ta ochrona z przepisów kodeksu pracy nie występuje, tak? I to też jest temat do rozwiązania, bo chociażby jeśli chodzi właśnie o wspomniany przez pana redaktora mobbing, osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych też oczywiście, że są mobbowane i również doświadczają różnego typu negatywnych zjawisk. Podstawa zatrudnienia nie zmienia tego faktu, natomiast nie podlegają one również tutaj ochronie z przepisów kodeksu pracy. Oczywiście takie osoby mogą wnieść sprawę na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, ale tam wtedy wnoszą często wysokie opłaty sądowe i no nie korzystają tutaj z tej możliwości, chociażby tak jak pracownicy ze zwolnienia z opłat sądowych, tak? Więc też możliwość tak formalnego dochodzenia swoich praw no jest tutaj jednak mocno formalnie przez te opłaty, koszty sądowe ograniczona. Także to też jest temat do rozwiązania. Pojawiają się w doktrynie prawa pracy pomysły, już zresztą od lat one są, żeby po prostu stopniowo coraz większą ochroną obejmować osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Był też pomysł, żeby oskładkować, tak jak umowy o pracę, wszystkie umowy cywilnoprawne. Jest też pomysł, aby właśnie tę ochronę rozszerzać, ochronę z przepisów prawa pracy rozszerzać na te osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Natomiast na pewno ta decyzja premiera nie zamyka dyskusji na temat umów cywilnoprawnych, umów typu B2B chociażby. Ona na pewno się będzie toczyć. Ona zamyka na pewno ten jeden wątek tego przekazywania inspektorom pracy właśnie takiej trochę quasi władzy sądowniczej. I tu też oczywiście powstawały wątpliwości na tle konstytucji, czy inspektorzy pracy w ogóle mogą mieć tego typu uprawnienia, nie mając odpowiednich narzędzi, którymi dysponują sądy pracy. Być może w jakiś sposób trzeba by było przyspieszyć sprawy sądowe w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy. My poszliśmy po prostu z tym projektem dalej, niż wymagane było przez tutaj KPO, bo oczywiście w Krajowym Planie Odbudowy Polski Polska zobowiązała się do wzmocnienia egzekwowania prawa pracy, do realnego przeciwdziałania fikcyjnemu zatrudnieniu, do zwiększenia skuteczności kontroli tutaj w sprawach z zakresu prawa pracy. I my nadal to musimy wypełnić, tak? Więc myślę, że teraz jest czas na nowe pomysły, w jaki sposób jednak przeciwdziałać takiemu fikcyjnemu zatrudnieniu na podstawie umów cywilnoprawnych, no bo ono też oczywiście istnieje i w jaki sposób objąć te osoby przede wszystkim większą, skuteczniejszą ochroną. Ten pomysł, tak jak już wspominałam, był jednak obarczony zbyt wieloma wadami i myślę, że on w praktyce no, powodowałby jeszcze więcej problemów. No i oczywiście na pewno zrozumiała jest obawa przedsiębiorców przed tak szerokimi uprawnieniami, którymi dysponowaliby inspektorzy pracy. Natomiast na pewno to, co mnie zdziwiło, że na tym etapie premier no, zachował się trochę tak, jakby nie do końca wiedział, co tam w tym resorcie się dzieje, jakie projekty są procedowane, tak jakby dopiero o tym się dowiedział, więc to jest takie trochę rzeczywiście niepokojące, że już taka była szeroka debata publiczna nad tym tematem. że właściwie też wiem, że na różnych konferencjach mówiło się o tym projekcie jako o czymś, co na pewno wejdzie w życie i no i nagle taka po prostu dosyć niespodziewana decyzja premiera, no zakładałam, że jednak jakiś przepływ informacji jednak tutaj jest. No chciałabym, żeby jednak przy kolejnym projekcie no takich niespodzianek nie było.
Nie było. Czyli nie zaskoczyła pani decyzja premiera, tylko raczej forma, w jakiej ta decyzja została przekazana.
Trochę tak, trochę rzeczywiście było to zaskakujące, bo no jednak zakładałam, że przy tak głośnym projekcie, no bo jednak to była chyba taka największa w sumie z ostatnich lat, teraz wdrażaniem dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń, taka wręcz reforma prawa pracy i no wydawało się to oczywiste, że premier musi o tym wiedzieć, tak, że tu jest jakieś zielone światło dla tych rozwiązań, a okazało się, że niekoniecznie, no może jakieś lobby przedsiębiorców jednak dotarło do premiera ze swoimi argumentami i przekonali go. No ale oczywiście no etap tutaj jest, etap prac nad tym projektem no nie był jeszcze na tyle zaawansowany, on jeszcze nie wszedł w ogóle do Sejmu, tak, jako projekt ustawy, żeby nie można było tutaj jeszcze czegoś zmienić, tak. Natomiast no można powiedzieć, że ta koncepcja nadawania inspektorom pracy tak szerokich uprawnień w ustalaniu istnienia stosunku pracy, no upadła, tak? Czekamy na jakieś inne propozycje, na inne rozwiązania.
Jasne. Warto podkreślić, czy warto przypomnieć, że ta reforma, czy te zmiany, one nie tylko są ważne w kontekście krajowym, ale ta reforma Państwowej Inspekcji Pracy to jest reforma, do której Polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej przy okazji Krajowego Planu Odbudowy, KPO. No więc Polska jak gdyby musi się z tej reformy rozliczyć. No i rozumiem, że te wątki, które się tutaj pojawiają, to jest, że jeżeli, tak jak pani powiedziała, uprawnienia inspektorów pracy mogą być zbyt szerokie, czy też konkurować z tymi sądowymi, to być może to jest powód, dla którego prezydent by taką ustawę zawetował, tak? To jest jeden wątek. Kolejny wątek to jest to, o czym pani mówiła, czyli pracodawcy, którzy twierdzą, że no znowu z jednej strony mamy ZUS, z drugiej strony mamy sądy, z trzeciej strony mamy Państwową Inspekcję Pracy. To może oznaczać jakąś niejasność i chaos. No i teraz też pewnie przy okazji na przykład ZUS-u czy Urzędu Skarbowego czasami mieliśmy podobne przypadki, ale jeden Urząd Skarbowy decydował tak, a inny inaczej. No i tutaj pewnie kolejna rzecz. Jeżeli ZUS rozstrzygnie w jeden sposób, a inspektor pracy w inny, to właściwie jaki jest stan i kogo powinniśmy słuchać? No więc pytanie, rozumiem, że to nie jest koniec czy też reformy inspektorów Inspekcji Pracy, bo zobowiązaliśmy się wobec Komisji Europejskiej do tych reform i musimy je przeprowadzić. Pytanie, jak głębokie to będą zmiany?
Dokładnie, to nie jest koniec, to jest po prostu jakaś, nazwijmy to, zmiana kursu, tak? Trzeba po prostu wymyślać jakieś nowe, mniej niekonstytucyjne, znaczy no w ogóle niekonstytucyjne, zgodne z konstytucją, przepraszam, rozwiązania. Ja jeszcze bym tutaj tylko do tego dodała, że ZUS już dzisiaj ingeruje w umowy cywilnoprawne, tak? Bo ZUS kontroluje tytuły do ubezpieczeń, może zakwestionować umowę o dzieło, czy też B2B. Robi to w drodze decyzji administracyjnej, ale tylko na potrzeby składek. Nie tworzy jakby stosunku pracy, tak? Więc już dzisiaj funkcjonują pewne rozwiązania na rynku, które też no, oczywiście są pewnym obciążeniem dla przedsiębiorców, a jednocześnie pomocą dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, chociaż oczywiście nie zawsze też te osoby są zainteresowane też przekształcaniem własnego stosunku prawnego, w ramach którego wykonują pracę. To jest osobna oczywiście też kwestia.
Bardzo dziękuję. Pani doktor Magdalena Rycak, radca prawny z Kancelarii Rycak, Kancelaria Pracy i HR oraz Uczelni Łazarskiego była gościem programu. Dziękuję bardzo.